Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa, dobry wieczór. Przemoc to nie tradycja. Pod takim też hasłem rozpoczyna się 16-dniowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet. Dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, wybrano dlatego, aby symbolicznie zaznaczyć związek, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Od wielu lat wysłuchuję kobiet, które w swoich domach przechodzą piekło. Ale pierwszy reportaż o przemocy domowej w tej audycji zrobiłam w 2013 roku. Przed sądem rejonowym w Lesznie po raz pierwszy skazano kobietę, która w małej lubuskiej wsi biła męża.
Dla mnie to jest wstyd. A co ja mogę zrobić?
Ona rządzi wszystkim. No, nie patrzy, jak uda się, to bije, no co tam.
Gdyby do pani przyszedł jakikolwiek mężczyzna i powiedział, że żona się nad nim znęca, uwierzyłaby pani?
Mówiła mu jeszcze w sądzie, weź tą sprawę, wycofaj, bo to nie ma żadnego sensu. Ja ci żadnej krzywdy nie zrobiłam, jeśli zrobił krzywdę ktoś, to ty mnie i dzieciom zrobiłeś. Zniszczyłeś dom, zniszczyłeś swoje gniazdo i przede wszystkim chyba sam siebie zniszczył. Chyba sam siebie.
Współczucie jest dla kobiety. Myślimy, że istota słaba i oberwie i to i tamto. Nikt nie chce się w sprawy małżeńskie mieszać po prostu. Ale gdybym ja miała męża, który, załóżmy, lubi wypić, abym była od niego silniejsza, to też bym go upiła. To samo bym robiła.
Mężczyzna nie powinien kobiety uderzyć, tak czy nie?
A kobieta mężczyznę?
Jeśli ma rację, to może uderzyć jako w twarz, żeby coś tam powiedzieć. A nie brać kołka i lać kogoś, tak? Jeśli żona podejdzie do mnie i żona weźmie szufelkę i strzeli mi szufelką w łeb, ja mówię, zostaw to, odejdź. Nie. Uciekam z domu, idę sobie i śpię, gdzie się da. Widzi pani nerwy. Jeśli ja nie chcę bić się z żoną, ja wychodzę z domu, idę podwórkiem, a żona chwyta młotek i rzuca i akurat trafiła w głowę i rozwaliła mi. Nieprzystosowana do życia.
Ale kiedyś się kochaliście przecież.
Oczywiście, bo inaczej bym się nie żenił, nie?
Bardzo się pan zakochał?
Tak, bardzo. Bo jeśli bym się nie zakochał, to by dawno się działo. To parę lat po ślubie, jeszcze żona jak raz rękę podniosła, to jeszcze płakała, przepraszała, że ona nie chciała, że tego, ale już widziałem, że nie tak. A gdzieś z 8 lat temu to już się zaczęło.
Ona jest niższa ode mnie. No ma krzepę.
Ja go wiozłem na pogotowie, jechał przez coś takiego, rękę miał złamaną, prawą czy lewą. No i powiedział, że jej w ogóle tego nie daruje, że sprawę jej zrobi. Po prostu pobił go ten obecny kochanek tam u niej przybywa. To znaczy...
Parobek chyba, nie pokażę.
Jedzie tam więcej.
No właśnie. No i co on tu szuka?
Pomaga w męskich sprawach.
No, ponoć pomaga w męskich. Tyle razy policja była, powiedzieli, że nie ma prawa tutaj przychodzić. No ale jeśli mnie nie ma w domu na przykład, to żona sobie bierze, żeby pomagał, nie? Drzewa urąbać. Ja za pół godziny narąbię drzewa, że na tydzień ma. On będzie 3 dni rąbał, żeby na raz rozpalić.
O, drzewo rąbię, o takie o. Nieraz śniadanie mi zrobi, kolację, nie? Nieraz jak dłużej robię.
Ale pan jest codziennie, nie?
Nie. Jak nieraz nie przyjedzie, to przychodzę tu, nie? Pomogę o drzewo porąbie czy coś, to a on nic nie zrobi.
Ja muszę wziąć człowieka, żeby mi drzewa narąbał, żeby mi pomógł. Bo są takie różne męskie sprawy, no których, no może potrafi, ale mi po prostu za mało czasu. I tak ludzie się ze mnie śmieją we wsi. Bo ja koszę, kosa, piła, siekiera, młotek. W ogóle wszystkie sprawy to raczej dawałam radę.
Przyszedłem do domu, we dwójkę wpadli na mnie. Raz, drugi, trzeci bicie było. Bo ona wie, że ja jej nie uderzę, bo ja nie mam tego sumienia, żeby naprawdę uderzyć. A jakby naprawdę uderzył, to mogę albo zabić, albo po prostu kaleką zostanie pos.
Mąż był przeważnie wstawiony. No to były bójki. Nie dałam sobie w kaszę napluć. Wychodził na ulicę i dopiero na ulicy zaczynał wyzywać, żeby ludzie chyba widzieli czy słyszeli.
Jak długo już jesteście małżeństwem?
No w lipcu będzie 18 lat.
I tak było od początku, taka walka?
Nie,
tak powiem, między wami?
Od początku nie było. Od początku ja go jeszcze chroniłam, broniłam przed jego rodziną, bo mu bardzo dokuczali. On przychodził z płaczem, przychodził z płaczem. Ja go tak psychicznie chciałam troszeczkę od nich uchronić. No teraz mi się odwdzięczył.
Byłem na policji. Komendant powiedział, że oni nie są od tego, żeby oni bez przerwy jeździli i załatwiali takie sprawy. Przecież oni mają inne poważniejsze sprawy, a nie żeby tam żona pana uderzy, to pan dzwoni do nas. Ja mówię, panie, to ja oddam żonie tak, że już nie będzie po co przyjeżdżać. No niech pan robi co chce, ale my nie będziemy przyjeżdżać, niech pan zgłosi do prokuratora i dobra. Prokurator mówi, jak dalej tak będzie, to zgłaszaj pan drugi raz, zrobimy sprawę. Ale trzeba było to jakoś między sobą załatwić.
Żona jest w posiadaniu pana odręcznych notatek, gdzie przyznaje się pan do tego, że pan żonę bije.
Proszę panią, to była taka sprawa, że jeśli oni związali mnie, ręce sine mi się robiły i przestałem czuć, to po prostu prosiłem. Odwiązała mi jedną rękę i kazała mi napisać oświadczenie, że ja więcej żony nie uderzę, że ja będę tam wszystko w porządku, że tego. To była głupota, bo ja nic złego nie robiłem. Każdy człowiek, no może nie każdy jeden, ale jeśli napracuje się, jeśli wypije to piwo czy dwa, przyjdzie do domu, w porządku. Dzisiaj nie robiłeś, to przyjdzie i powie, słuchaj, jutro to trzeba zrobić. Ja przychodzę i robię.
Które bicie było takie ostateczne, że pan się zdecydował żonę podać do prokuratora?
U sąsiada na polu. Przyszli we dwójkę, ja uciekłem od nich. Żona pijana była, przewróciła się w błoto, to była, no, miała pretensje do mnie, że to ja. Przecież ja z przodu byłem, a nie z tyłu, ona się przewróciła. Ten facet mnie złapał, przewrócili mnie, zaczęli mnie kopać. I wyprosiłem tyle, że będę już w domu, będę wszystko robił. Miałem haczkę, bo buraki robiłem. Mogłem pobić ich obydwoje.
Widziałem go posilniczonego na ręcach, na twarzy, na całym ciele. Po prostu jest dusza nie chłop, że się da nabić po prostu kobiecie, nie?
Gdyby pana kobieta uderzyła, to pan by oddał?
Na pewno.
To by był pierwszy i ostatnie jego uderzenie. Co bym miała pod ręką? Co bym miała pod ręką? Garnek z gorącą wodą, wiadro pełne, jakiś pomyj. Bym nie popuściła. Nigdy bym sobie nie pozwoliła, bo jakby raz uderzył, to by się już zaczął przyzwyczajać i byłoby na okrągło. No i kobiety zazdroszczą. Myśli pani, że kobiety te, które są bite, nie zazdroszczą jej?
To, co słyszę, dobrze baba robi. Chociaż jedna się nie da. Nie dawałam i nie dam sobie jeszcze, póki mogę. A zresztą dzieci dorastają, to mi pomogą.
We wszystkich sprawach, które do tej pory toczyły się przed sądem rejonowym o przestępstwo fizycznego i moralnego znęcania się, oskarżonymi byli mężczyźni, bo to z reguły mężczyzna narusza nietykalność cielesną, bije, używa słów wulgarnych. Natomiast tutaj kobieta została oskarżona i skazana o to, że będąc pod działaniem alkoholu urządzała awantury, naruszała nietykalność cielesną, wyganiała z domu, kopała, a dwukrotnie pobiła w ten sposób, że obrażenia, których mąż doznał, były poniżej 7 dni. W życiu jest różnie i są takie przypadki, że kobieta będąca może silniejsza fizycznie, choć to się rzadko zdarza, od mężczyzny czy od męża bije go, ale nie ma takiego przypadku, żeby ktoś zgłaszał do prokuratury. Widocznie nasz pokrzywdzony był tak maltretowany, że uznał, iż nic innego już więcej zrobić nie może, jak to, że pożali się, poskarży i zgłosi do prokuratora.
Sąd rejonowy w Lesznie, uznając oskarżoną za winną tego, że znęcała się fizycznie i moralnie nad swoim mężem, to jest przestępstwa z artykułu 184, paragraf 1 kodeksu karnego, i za to wymierza jej karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary na okres 4 lat próby.
Ja nie wierzę w to, że on nie przestanie pić. On jak jest wypity, to mnie cholernie denerwuje i czepia się dzieci. Czepia się dzieci, ale nie wytrzymam i w końcu dam mu tak w mordę, że faktycznie odwieszą mi wyrok i pójdę siedzieć.
A ja ci nie oddam.
Na razie jeszcze.
Nie, ty mi nie oddasz.
Na razie jeszcze.
On ma już... Hopla, z przerzutką.
No ale mówię, taki jestem, że ja od żony dostanę, a nie podniosę ręki, może jestem głupi.
Niebieska Linia, proszę Państwa, to jest organizacja pozarządowa, która od 25 lat pomaga osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Na stronie organizacji czytam, dziś około 10% osób, które trafiają do nas po pomoc, to mężczyźni. Te proporcje mogą się jeszcze o kilka procent zwiększyć na rzecz panów. Co ważne, osobą, która krzywdzi mężczyznę w rodzinie, nie zawsze jest jego partnerka. To mogą być dzieci, wnuki, ojcowie, matki, babki. Ale zdecydowanie większą grupą, która potrzebuje wsparcia, są kobiety, które albo w milczeniu cierpiały, albo pisały do opieki społecznej, policji, prokuratury, sądu, nawet wojewody. O mediach nie wspomnę. W swoim archiwum mam obszerne listy, tylko fragmencik Państwu przeczytam. Tej mojej bohaterki, Wysoki Sądzie, ja, Teresa, składam wniosek w trybie artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy, czyli mojego męża, do opuszczenia mieszkania. Od wielu lat jestem szarpana, kopana, wyzywana, ośmieszana, krytykowana czy poniżana. Grozi, że mnie zabije lub zamknie w psychiatryku. Moja córka przez to wszystko próbowała popełnić samobójstwo. Muszę chronić ją i siebie. Zawiadomiłam prokuraturę. Trwa procedura dla sprawców przemocy, tak zwana niebieska karta. Ale Teresa przez 2 lata, kiedy sprawa toczyła się przed obliczem Temidy, nie miała gdzie mieszkać, nie miała gdzie uciec. Inne moje bohaterki też.
Pierwszy krok był najważniejszy. Iść gdzieś, poprosić o pomoc. Ja to zrobiłam i wierzę w to, że teraz bym się nie ugięła i naprawdę jestem silna i potrafię, mam nadzieję, że dokonam tego, co sobie obiecałam i dzieciom. A wiele razy dzieciom rozmawiamy na ten temat i wiem, że to zrobię.
Rzucał mną po ścianach, bił mnie po głowie, po brzuchu, po rękach, po całym ciele. Bo mnie policja nieraz przywoziła do mamy pobitą, bo mnie wyrzucił z domu i nie wpuszczał. I za włosy mnie ciągnął po ulicy, wyrzucał mnie za okno. Gdyby nie sąsiadka, to już, no to właściwie wtedy by mnie wyrzucił przez okno.
Robiła pani obdukcję? Chodziła pani do lekarza? Ma pani to wszystko?
Tak. I obdukcję syna też.
Ciągle to pytanie jakby wraca w naszej rozmowie. Dlaczego pani po prostu nie odchodziła, nie wymieniła zamków, nie powiedziała, to jest moje mieszkanie, od dzisiaj tutaj nie jesteś?
Ja wymieniłam zamki. Spróbowałam wymienić zamki. To wyłamał drzwi łomem. To wtedy mnie zbił jeszcze więcej.
Mamę bił strasznie. W głowę i w żebra. My mamy takie piecyki małe. Taka jedna cegiełka zawsze odpadała. No i on wziął tą cegłówkę i matkowi wlał nią. Myślałam, że Maciek już nie żyje przez to. Maciek leżał, a tata stał z cegłówką, to ja tatę odepchnęłam.
Można było pójść do prokuratury, założyć sprawę o znęcanie.
Wyrok o znęcanie. Wyrok zapadł 20 grudnia w tamtym roku. No i wtedy dopiero było jeszcze gorzej.
Ja słyszę, tak przeklina i tak w to ścianę coś wali. Ja mówię do męża, ty wiesz co, on nasze dziecko bije. Spadła z tej wersalki na podłogę, a on tak nad nią, tak, i jeszcze ją tak rąbał, nie? A już ona się odchyliła i cała twarz w krwi i tego. I babcie stały tutaj przed pokoju. Wziąłam tego babcia w rękę, jak on tak nachylony stoi, tak ją tłucze. To ja tym babciem go uderzam tak po plecach, nie? A on jak się odchylił, popatrzył na mnie, jak mnie strzelił w twarz z jednej strony w drugą i jeszcze raz poprawił i tak mnie po twarzy. Ja mówię, jej kochany, co on robi, nie? Ale pierwsza wersja, mówię, pójdę do sąsiadów i żeby coś zrobili, ale mówię, nie, zadzwonię na pogotowie, bo córka cała w krwi. A potem stale ją bił.
Lał mnie. I wtedy przybiegła moja córka. Tato nie powiedziała. Wtedy dotarło do mnie, że mój prawie już dorosły syn zawsze używał tych słów, gdy on mnie bił. Dotarło do mnie, że ten koszmar trwa już 15 lat. Stop. Powiedziałam, że jeżeli jeszcze raz mnie uderzy, zniknę. Wczesnym rankiem piłam kawę. Zszedł na dół. Ty znowu nic nie robisz, usłyszałam. Zaczął mnie bić. Znów zbiegł mój syn i powstrzymał ojca. Syn zawsze przybiegał, by przerwać bicie. Od małego. Tego dnia wyjechałam donikąd. Chciałam pójść do rodziców, ale wiedziałam, że mąż po mnie tam przyjdzie i zleje jeszcze mocniej. Obawiałam się, że tego nie zniosę. Wyjechałam.
Znienacka nawet nie wiedziałam, jak to się stało. Miałam 3-krotne przebicie płuc. Leżałam w szpitalu w agonii. No 1% życia mi lekarz dawał. No ale ze względu na silne serce przeżyłam.
Uderzenie w twarz, to wyzywanie, mówienie, że jesteś do niczego, że wszystko źle robisz.
Często dostawałam w głowę ręką. Jak podchodził, tak trzepnął, czy to była piąska, czy z płaskiej ręki, ale to często dostawałam w głowę. Ja za dzieciństwa, tak jak mama opowiadała, dużo przeżyłam. Ja widziałam tą katastrofę, jak mamę bił nożem. Dlatego jak przyszedł, pamiętam, teściowa jej przyniesie pierścionek zaręczynowy, to nie mogłam. Tłumaczyłam, jesteś za młoda. Tym bardziej, że jeszcze za pannę był tutaj, uderzył ją. Ale tłumaczenie nie pomogło. Bardzo dużo przeżyłam. Ja do tej pory, jak się o tym wspomina, to zaraz łzy w oczach i jak on nieraz mówi, że zabije mnie, jak odejdę albo jak nie wrócę do niego. Miałam życie przegrane. Rzeczywiście przejęła córka moja. Tylko chodzi mi teraz o nią. Po prostu taką nienawiść do niego czułam, że już mi było wszystko jedno. Tylko...
Ale ciągle pani z nim była.
Ale byłam, bo po prostu kierowałam się tym, że są dzieci, że dzieci potrzebują no, tatę, mamę, mają mieszkanie. Zawsze się zastanawiałam, gdzie ja pójdę.
Też prawie zostawiłam z rozpaczy dziecko i sama chciałam odejść. Wszyscy wierzyli. Jemu. W końcu przez pół roku żyłam jak żebraczka z dzieckiem 2-letnim na rękach i powiedziałam, że prędzej umrzemy, niż on wygra. Spotkałam ludzi, którzy zaczęli mnie podziwiać właśnie za to i pomogli. I dziś nie boję się swojego męża. On widzi to i nie atakuje. Oczywiście nie jesteśmy razem. Jest taki malutki i mamy go gdzieś. To była najlepsza decyzja mojego życia. A uwierz mi, nie widziałam nawet cienia nadziei. Ale walczyłam. Nigdy się nie poddawaj. Trzymam kciuki. Nie bój się. Świat należy tylko do odważnych.
Próbowałam rozmawiać, tak, ale nigdy się nie dowiedziałam. Tak naprawdę mówił, że spróbujemy od nowa jeszcze raz, ale to ja to brałam poważnie, a on tylko tak o... Tłumaczył się, że tym, że ma taki charakter, że jest nerwowy, wybuchowy. Jeżeli taki jest, to może tak robić. Dzieci dużo na tym cierpiały właśnie. Nie wytrzymałam tego wszystkiego nerwowo już i postanowiłam, że tak zrobię i wyjdę.
Wydzwanią. W noc o pierwszy, ja z drugiej zmiany, zmęczona. Niech mama przyjeżdża po tą, bo mówię, bo ją z domu wyrzucę. Awantura w domu taka, wszystko pobite, pełno krwi, szklanki pobite. Widziałam, jak policja przyjechała, jak on wszystkie szyby bił. Pił i coraz gorzej to było. Ja już w pewnym momencie powiedziałam, że nie dam rady utrzymać tego małżeństwa. Nie dam rady walczyć o niego.
I znowu pani wracała.
No to było takie coś, że jak odeszłam, on przychodził, on całą rodzinę moją na nogi stawiał, prosił, przepraszał. To, co mu powiem, to będzie spełnione. I to takie, nie wiem, to były po prostu puste słowa na wiatr. A ja w to wierzyłam. On mi cały czas mówił, że mnie zabije, że nie przeżyje dnia, kiedy ja odejdę. I do tej pory mi to mówi. I przez to może się bałam.
Nie mam światła. Mąż odciął mi to, bo jest właścicielem domu. Ja tylko jestem z dziećmi zameldowana. Odciął mi prąd, odciął mi gaz, nie mam wody. Boże, nawet nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Za co? Za to, że mnie nienawidzi? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bił, kopał, pluł. Ja byłam pobitą niesamowicie. Byłam cała sina, zęby wybite. Rzucał mną, głowa szyta 2 razy. Ja sobie nie wyobrażałam, że można tak traktować kobietę, żonę. Traktował mnie jak worek treningowy.
Próbowałam mu mówić, że odejdę któregoś dnia. No i jak usłyszał to się zdenerwował, też zaczął mnie szarpać. No i kilka dni później właśnie odeszłam.
Już nie musi być ojciec, bo ja powiedziałam, że ojciec taki, jaki jest teraz, bo niektórzy mówią, a bo dzieci bez ojca, bo rozumiem, jak mają mieć takiego ojca i patrzeć na to, co się dzieje w domu, to ja takich ojców nie uważam i lepiej, żeby ich nie było.
Pobił. Nie możesz się dostać do domu. Nie masz praw. On jest tym ważniejszym. On jest tym przy władzy. Nikt ci nie uwierzy. Rodzina też nie. Jesteś sama. Sama. Sama i boisz się. Ja nie wiem, czy jest sens to wszystko pisać. Ja nie wiem, czy jest sens mówić, że się da. Że warto. Że trzeba hu-hu, do przodu. Swoje życie, UPI, go, go, go. Skoro potem nie ma nic. Ja nie wiem, czy masz prawo mówić, powiedz nie. Bo ja sama tego robić już nie muszę.
ale mimo wszystko wciąż wierzę, że tak trzeba. Że trzeba zgłaszać, dzwonić, meldować, zeznawać, mówić nie, krzyczeć nie, wrzasnąć, bo tylko tak się można z tego wyrwać. Przemoc domowa dzieje się w ciszy, za ścianą, za zamkniętymi drzwiami. I tylko krzyk, piśnięcie chociaż, może sprawić, że to już nie będzie taka zupełnie prywatna sprawa.
Wiem, że nadejdzie taki dzień, że po prostu będę się z tego śmiała i moje dzieci będą
teraz... Pani jest mocniejsza słabością swojej mamy?
Wydaje mi się, że tak. Chociaż moja mama więcej chodziła na obdukcję, więcej to zgłaszała na policję, ja nie ze strachu, ale... Ja mówię, to była kwestia tego, żeby dokonam tego, co sobie obiecałam i dzieciom. A wiele razy dzieciom rozmawiamy na ten temat i wiem, że to zrobię.
Tyle nagranych rodzinnych tragedii, łez, które widziałam przez lata i siniaków pokrytych pudrem. A ile rozmów, których nie nagrałam. Ale przychodziły żony, bo proszę państwa, przemoc nie ma statusu. Przychodziły i opowiadały o mężu, policjancie, prezesie, dyrektorze, wysokim urzędniku. Był też sędzia, lekarz i psycholog. Ale broń Boże nie nagrywać, bo się wstydzą, że zostaną rozpoznane, a i dzieci w szkole życia mieć nie będą. Choć czasem się udawało.
Mój mąż jest mundurowym. Jego stanowisko to jest ogromny prestiż. W takiej miejscowości małej dużo przywilejów, prestiż wśród mieszkańców. Poznaliśmy się, jak ja zdawałam maturę rok później. Wyszłam za mąż. Byłam bardzo młoda i bardzo nieświadoma. On jest ode mnie starszy o 10 lat. Uderzył mnie bardzo mocno w twarz. Uderzył mnie tak, że uderzyłam się też głową w ścianę. Pobijał mnie o ścianę. Ja wtedy pierwszy i ostatni raz próbowałam się bronić. Bo jak go uderzyłam, to on mnie oddał.
Dziecko było na świecie już?
Nie, jeszcze nie. I ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego nie odeszłam.
Zwracali się do siebie uprzejmie, poprawnie i tak dalej, z tego co widziałam, ale to nie była jakaś wielka więź, ani nic w tym stylu. Więc ja byłam w szoku. Ja się jej pytałam wtedy, dlaczego ty z nim jesteś, po co? Po jaką cholerę?
Bo mąż mi groził, że jeśli spróbuję odejść, jeśli komukolwiek powiem, to on mnie zniszczy. Kiedy zaszłam w ciążę, wiele rzeczy było dla niego ważniejszych niż to, że oczekujemy dziecka. Przepraszał, obiecywał, że rozumie. Przynosił kwiaty, robił prezenty. Ja byłam potwornie zależna od niego. Ja byłam młodziutką dziewczyną, najpierw na studiach, potem z dzieckiem. On od zawsze mi mówił, że nie odejdę. Dbanie o pozory i o ten wizerunek to było priorytetem. Przepiękny dom w pięknym otoczeniu. Ja byłam bardzo gościnna i wtedy to wyglądało sielankowo. Teraz jak mnie ktoś o to pyta, to nie wyobrażam sobie, który moment był dobry, żeby powiedzieć tym wszystkim ludziom czy rodzinie, że u nas w domu dzieje się źle. To nie jest tak, że skoro się o tym nie mówi, to jest niemożliwe. Taki człowiek nie bije żony przy ludziach. Mój mąż do perfekcji opanował sposoby kaleczenia mnie. Teraz, jak o tym myślę, najbardziej dla mnie jest bolesne to, że bił w sposób przemyślany, tak żeby nie było widać. Ja zawsze miałam długie włosy. Po prostu łapał mnie za włosy i walił mną o ziemię albo o ścianę. Nie widać tego na drugi dzień, że ja mam posiniaczoną głowę i że miałam krwotok z nosa. Tego nie widać. Nie widać posiniaczonych ud. Te zdjęcia, które ja przedłożyłam prokuraturze, to jest dowód na to, jak on bił. Ja nikomu nie pokazywałam moich pośladków posiniaczonych. Kiedy mnie skopał na podłodze, ja przez 2 tygodnie chodziłam z bólem, ale tego nie było widać na zewnątrz. Zresztą ja też kłamałam. Jeśli coś było widać, to mówiłam, że wpadłam na ścianę. Ludzie w to z dużą łatwością wierzyli. Któregoś razu przy interwencji panowie policjanci zabrali mnie na komisariat i tam, szczerze mówiąc, bardzo obcesowy i bardzo brutalny sposób uświadomili mi, że albo złożę zawiadomienie, albo to się skończy tragedią. Przemoc w takich rodzinach, które żyją na takim poziomie, jest daleka od tego, co sobie wyobrażają ludzie. To jest taka ukryta, cicha, codzienna przemoc. Mąż na przykład nie dawał mi spać. To były wielogodzinne awantury w nocy. Ja chodziłam potem umęczona do pracy. Byłam mistrzem takiego makijażu, żeby nie było widać. Uciekliśmy po prostu od niego. Ja się wyprowadziłam z synem. Mój synek nie może widzieć, że ja płaczę. Teraz, kiedy mam wsparcie, ja po prostu mówię o tym głośno. I mimo wstydu, potwornego wstydu, mimo upokorzeń, to ja to wytrwam, bo ja jestem mamą. Chcę, żeby był szczęśliwy, żeby był wolny, obiecałam mu to. Na razie jest bardzo ciężko, bo mąż mając środki finansowe, uruchamia środki prawne do tego, żeby tą kobietę gnębić w sądzie latami. Ja się nie mogę poddać, ja już nie chcę być ofiarą.
Myśmy żyli w konkubinacie 8 lat. To był mój lekarz psychiatra.
Awantury codziennie. Ciągłe wyzwiska, obelgi, poniżanie.
Ja miałam męża alkoholika. W tym małżeństwie byłam 7 lat. Nigdy nie korzystałam z pomocy, a wręcz nawet nie wiedziałam, że sytuacja, w jakiej ja jestem, wymaga jakiegoś wsparcia, jakiejś opieki. Ja nie wiedziałam wtedy, że życie z alkoholikiem wywiera takie piętno na człowieku. Kiedy zaczęły się problemy z dorastaniem dzieci, ja nie dawałam sobie rady z tym i trafiłam do psychiatry. Wydawało mi się, że to ja jestem zła, że jestem nic nie warta, że on mi jest potrzebny do tego, żeby móc funkcjonować, że ja sama sobie po prostu nie dam rady. On mnie utwierdzał w takim przekonaniu. Któregoś razu po prostu powiedział, żebym z kimś poszła na kawę. Mówię, że no po prostu ja nie mam, ja jestem sama. On mówi, to ja z panią pójdę na kawę. I zaczął wtedy mówić o sobie, że jest kawalerem, pokazuje mi dowód, ale ma dzieci, że ja mu się bardzo podobam. I po prostu przybrało to taki charakter prywatny, bardziej randkowy. Myśmy później razem zamieszkali, nie mógł się dogadać z moimi dziećmi. Były sytuacje, że już był po prostu dla mnie bardzo niedobry. Zdarzały się w moim mieszkaniu awantury. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja się współuzależniam. Mieszkałam na wsi i poza tym mam tylko średnie wykształcenie, a to był lekarz. Wydawało mi się, że no, spotyka mnie coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego.
Najpierw mąż alkoholik. Wiele wycierpieliśmy z dziećmi, zanim udało mi się uwolnić od niego. Parę lat spokoju, a teraz znowu piekło. Wciąż podejrzewa mnie o zdradę, że nic nie robię, nie pracuję, nie zajmuję się domem. Z nikim się nie spotykam. Nie mam nawet koleżanki, z którą wypiłabym czasem kawę. Im bardziej jestem mu podporządkowana i bardziej mu pomagam, tym jest gorzej.
Dzieci próbowały mnie z tego wyciągnąć, ale ja normalnie oślepłam. Dochodziło do bardzo, bardzo złych rzeczy. Te awantury, wyzwiska to były po prostu za nic. Tylko dlatego, że nie wiem, że tak jak na tej reklamie, bo zupa była zasłona. On nie potrzebował jakichś konkretnych powodów. Zresztą ja mu nie dostarczałam, ja zaczęłam już kontrolować swoje myśli, czyny. Ja starałam się tak pilnować, żeby nie dostarczać powodów do awantur, tym bardziej, że mieszkałyśmy z córką już u niego, że ja później już byłam w ciąży.
Dzisiaj znowu mnie pobił. Bije po głowie i szarpie za włosy. Najpierw zrobił mi awanturę, że zadzwoniłam z komórki do Renaty. Wyzywał mnie najróżniejszymi, najobrzydliwszymi wyzwiskami. Uciekłam od niego. Boję się siebie, swoich myśli samobójczych. Boję się jego. Wiem, że nigdy już do niego nie wrócę.
W nocy uciekłam z tego mieszkania, ale uciekłam w momencie, kiedy on był w wannie. Ja mogłam poszukać klucze, bo on miał taki zwyczaj, że jak zaczynały się jakieś awantury, zamykał na klucz drzwi, wyłączał telefony, albo potem jak już miałam komórkę, to mi ją po prostu zabierał, żeby nie wzywała policji, żebym nie mogła uciec. Pojechałam na dworzec kolejowy. Tam jakoś troszeczkę doprowadziłam do porządku, bo byłam cała spłakana. On wpadł na ten dworzec i zaczął przekonywać, przepraszać, że on się bardzo o mnie martwi, że on mnie bardzo kocha, że on znowu nie wie, jak to się stało. Ja po prostu zgodziłam się z nim wrócić do tego mieszkania. W trakcie ciąży przywrócił mnie i ręką bił w brzuch. Z tym, że on nigdy nie zostawiał śladów. On albo kopał w tyłek, albo szarpał za włosy, bił głową o ścianę albo drzwi. Pluł na mnie. Groził i przepraszał. Urodziłem dziecko i też tak się zachowywał.
To przeradzało się w koszmar dosłownie, bo mama była bita i słyszałam nawet, jak mówił, że będzie ją bił w takie miejsca, żeby nie było widać, żeby nie mogła zrobić obdukcji.
Czyli kiedykolwiek widziała pani przemoc fizyczną?
Tak. To było w nocy, obudziłam się, bo właśnie słyszałam krzyki i wtedy właśnie widziałam, jak mamę uderzył, miała podpuchnięte oko. Wielokrotnie rzucał mamę na podłogę, kopał. No straszne. Na drugi dzień to właśnie było tak, że same miłe słówka.
Czy pani rozumie, dlaczego mama tkwiła w tym związku?
Tak.
Rozumie pani?
Tak. Bo bała się. Bała się odejść, bo wielokrotnie próbowaliśmy ją namówić już później, jak mieszkałam osobno, żeby się wyprowadziła. Ona się bała. Jak przyszła do nas, to wieczne awantury. Nie mogła wychodzić z domu, zamykał przed nią drzwi, zabierał jej telefon.
Dlaczego pan to robi mojej mamie, mojej rodzinie, mnie, własnemu dziecku? Jest pan przecież lekarzem, psychiatrą. Nie zapytała pani nigdy o to?
Bałam się po prostu i może to było główną przyczyną. Najpierw ojciec, później myślałam, że będzie dobrze, bo to w sumie ułożony człowiek, powinien być lekarz, to... No myślałam, że w końcu nam się uda i mamie, i że w końcu będzie szczęśliwa, ale niestety nie.
Dlaczego nie ma sprawców, tych ważnych sprawców przemocy przed mikrofonem? Bo właśnie przed nim tchórzyli, bo poza nim opowiadali, że to nieprawda, że one to łajdaczki, narkomanki, alkoholiczki, kłamczuchy. A mnie straszono znajomościami, pobiciem, Krajową Radą Radiofonii, sądem, jeżeli ten materiał ukaże się na antenie. No i ukazał się. Wiele razy. Owa tradycja, bo przemoc nie jest tradycją, do której tak chętnie odnoszą się jej obrońcy, bywa jednak śmiertelna. Na całym świecie, także w Polsce, kobiety giną tylko dlatego, że są kobietami. Centrum Praw Kobiet liczy, że rocznie w wyniku przemocy domowej ginie w Polsce od 400 do 500 kobiet. Wśród nich była Joanna, która szukała pomocy w organach ścigania, błagała o pomoc, bo bała się o swoje życie. Do tragedii doszło na oczach małoletnich dzieci w biały dzień na parterze kamienicy w Żeganiu.
Moja siostra nie chciała z nim być. Jak przyszedł pijany, zaczął demolować wszystko, zafarbowała włosy, więc ją obciął. Zapomniałam w sądzie w sumie powiedzieć, bo taka sytuacja mi się przypomniała, że kiedyś przyszedł do mieszkania przed śmiercią siostry ze sznurkiem. I była u mojej siostry sąsiadka z naprzeciwka, ona chyba już z 90 lat ma. I tą sąsiadkę wygonił za drzwi. Moja siostra krzyczała, niech pani nie wychodzi. Ale on tą babcię wziął pod pachy i ją wyprowadził. I on mówi, zobacz, pletłem ten sznurek tydzień czasu. Powieszę najpierw ciebie, a później siebie. I moja siostra zaczęła płakać, zaczęła krzyczeć, żeby jej nie wieszał, że ona ma dzieci, a on jej ten sznurek założył na szyję. I w tym momencie zapukał syn siostry i zaczął walić w te drzwi i krzyczeć, mamo, otwórz. I on powiedział, ma szczęście, że dziecko przyszło ze szkoły. A ona już praktycznie nie miała siły. Ona do mnie mówi, Bożena, ja już nie mam siły. Przecież oni znowu mi powiedzą, że ja sobie to zmyślam, bo nie mam świadków. Dzieci nie mogą być świadkami. A moja siostra się zapytała, to co ja mam zrobić? Kamerę sobie zamontować? W maju pobił moją mamę, wszedł przez okno, wybił szybę. Strasznie ją wtedy skopał takimi wojskowymi butami. Pijany o 5 rano wykręcił korki. Nieprzytomną ją pogotowie zabrało.
Miała wstrząs...
Tak. Moja siostra w tym samym dniu też trafiła do szpitala, ale tam po 3 godzinach mniej więcej po zrobieniu badań. My byliśmy 3 razy na policji i policja nie chciała przyjąć naszego zgłoszenia. Moja siostra mówi tak, proszę pana, czy pan rozumie? Zostałam pobita ja, moja mama leży w ciężkim stanie w szpitalu i chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. A ten policjant mówi tak, przestańcie już drążyć ten temat na swoją rękę, bo my jesteśmy powiadomieni o tym zdarzeniu i my wiemy, co my mamy robić. Oni po prostu nie traktowali tego poważnie. Proszę pana, ja nie mogę do domu wrócić, bo on przyjdzie i to samo zrobi ze mną. Przecież on jest pijany, a policjant mówi, ale alkohol jest dla ludzi. Wszedł prosto do kuchni, wziął nóż i zaatakował ją.
Dla mnie to był taki szok, ja uciekłam do sąsiadki na górę. Wiedziałam, że on ma nóż, że on na pewno ją tam atakuje, dzwoniłam na policję. Policji długo nie było, co najmniej z 15 minut nie było. Ja 3 razy dzwoniłam, na końcu usłyszałam, że mam nie panikować. Pani nie panikuje i proszę czekać na policję. Z policjantami weszłam do mieszkania. Ja myślałam, że ona jeszcze żyje. I zobaczyłam, że ma podcięte nadgarstki. Na twarzy pocięta. Wtedy ją przytuliłam do siebie, podniosłam jej głowę i zobaczyłam, że ma gardło podcięte.
Pani wie, dlaczego on to zrobił?
Rozchodzili się i wracali do siebie, ale przyszedł moment gdzieś już od jakiegoś 1,5 roku przed śmiercią siostry, że moja siostra już wtedy naprawdę zaczęła się go bać.
Zgłosiła to na policję?
Tak, zgłaszała to na policję, zgłaszała to na prokuraturę. Była taka karta niebieska. Nic. Za każdym razem, kiedy siostra szła, to było wszystko umarzane. Poszła ze mną na prokuraturę z SMS-em, że przyjdę i dokończę to, co zaczął, to ma***, czego nie dokończył. Chodziło w sumie o to, że moja siostra jakieś 10 lat temu rozstała się z pierwszym partnerem. I on wtedy 400 km z Kutna przyjechał do Żagania z nożem i ją zaatakował. Wtedy bronił moją siostrę. Moja siostra tłumaczyła treść tego SMS-a. Prokurator powiedział, że on nic w tej sprawie zrobić nie może. Może dać tylko zakaz zbliżania się do niej, jak odbędzie się sprawa o pobicie mojej mamy. Nie reagował. No i w sumie w poniedziałek byłyśmy, a w czwartek przyszedł i to, co napisał, to zrobił. Chyba w moim życiu nie ma nawet sekundy, w której bym o niej nie myślała cały czas. Czy chodzę, czy sprzątam. To jest taka tęsknota, że po prostu cały czas ją w swoim umyśle mam.
2 akt dramatu zakończył się na sądowej sali za zadanie kruchej kobiecie 36 ciosów nożem i działanie ze szczególnym okrucieństwem. Sąd skazał go na dożywotnie więzienie. Kilka lat później w Zielonej Górze z rąk męża i ojca giną 2 dziewczynki w wieku 9 i 13 lat i ich matka. Zabójca odebrał sobie życie, a w twojej sprawie oczywiście powstała kolejna audycja.
Przyszłam znicza zapalić, bo poszłam dzisiaj do kościoła i cały czas myślałam.
Nieuśmiechnięta kobieta, wesoła.
No, zdawało się, że bardzo miła, sympatyczna.
Ja bym w życiu nie powiedziała, żeby takie coś się stało.
Bardzo grzeczny, dzień dobry mówiły. Moja wnuczka nawet w 3 klasie od niej książki lubiła przecież. Dzisiaj poszłam do kościoła i zamiast myśleć, co ksiądz mówi, i przyszłam znicza zapalić, no bo nie mogę. Słyszałam dzisiaj, bo jak szłam do kościoła, dzisiaj słyszałam, bo spotkałam znajomą. To mówi, że ponoć mieli niebieską kamienię. On miał zakaz zbliżania się do dzieci sądowych. Właśnie, bo chodzi o przemoc.
W Kichach w gminie Szprotawa mąż śmiertelnie skatował żonę. Wszyscy wiedzieli, że się znęcał. Krzysztof J. na proces czekał w więziennej celi. Miał wkrótce się rozpocząć proces przed Zielonogórskim Sądem Okręgowym. Nie odbył się. 42-letni Krzysztof J. powiesił się w celi Zielonogórskiego Aresztu śledczego.
Nie było miejsca na ciele, gdzie by nie miała śniaków, natomiast twarz nie przypominała twarzy, to było. Trudno znaleźć słowa.
Po prostu broniła go, cały czas go broniła.
Błagała, żeby nie dzwonić. Można było pomóc, można. Tylko nie chciała.
Tej pomocy chciała Karolina, żona bydgoskiego radnego. To ona upubliczniła nagranie, które daje siłę wielu kobietom do walki. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 30% kobiet na świecie doznaje przemocy z rąk swoich partnerów. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% przemocy seksualnej z użyciem siły. Są też badania wskazujące, że 45% kobiet w Unii Europejskiej deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć. Dlatego dzisiaj, proszę Państwa, oddałam kobietom głos, bo przemoc to nie tylko siniaki, to także maltretowanie psychiczne, to także przemoc ekonomiczna i ta, która polega na zaniedbaniu. przemoc instytucjonalna, polegająca m.in. na tym, że instytucje powołane do ochrony ofiar i wspierania ich w dążeniu do sprawiedliwości traktują kobiety jak obywatelki drugiej kategorii i zwyczajnie im nie wierzą, często mimo dowodów. Polegająca też na tym, że system wciąż chroni i nagradza sprawcę, zamiast pochylać się nad ofiarą, a wyroki, jeżeli w ogóle dojdzie do procesu, taka sprawa nie zostanie umorzona na etapie zgłoszenia, to te wyroki są dla wielu, dla mnie także, za niskie. W tym roku kampania, która rozpoczęła się dzisiaj, czyli 25 listopada, odbywa się pod hasłem Przemoc to nie tradycja i potrwa 16 dni. Kampania odnosi się także do artykułu 12 punktu 5 konwencji stambulskiej, który brzmi: strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tak zwany honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. Tyle i aż tyle. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.